Partnerem CoDrive jest Impuls Leasing Polska. Finansowanie i ubezpieczenia dla firm.
Dzień dobry, witam serdecznie. CoDrive numer 101 po Grand Prix Australii, czyli pierwszym wyścigu sezonu 2026. A dzisiaj mamy wspaniałego gościa, człowieka, który prawie niczego się nie boi, no chyba że masła, ale o to jeszcze dopytamy. Jest z nami kierowca IndyCar Next, czyli Indy Next, Tymek Kucharczyk. Cześć Tymek, bardzo nam miło, że jesteś dzisiaj z nami.
Cześć, dla was popołudnie, dla mnie niestety 7 rano, więc różnica czasowa jest, więc dzień dobry.
Ale zupełnie nie widać, że jest 7 rano. Wiesz, jesteś świeży jak poranek, jak to mawiają.
Tak, jak kwiatuszek, nie, ale...
Jak to mówią, podcast rana jak śmietana, więc...
Tak, to jest jak stare słynne chińskie przysłowie. Ale powiem ci więcej, Tymek, to nie to, że u nas popołudnie. CoDrive stał się prawdziwym międzynarodowym podcastem, bo teraz jest między nami ponad 10 stref czasowych różnicy, bo ja z Azji, ty ze Stanów, Cezary z Polski i właśnie Cezary Gutowski, Polska... O. Wielki kraj, wspaniały, witaj Czarku.
Cześć wszystkim, to ja, Cezary z Polski.
Dzisiaj sobie porozmawiamy o tej nowej, bardziej ekologicznej Formule 1 i także z perspektywy wyścigów w USA. Porozmawiamy sobie o nowym życiu Tymka w Stanach. Powiesz nam, gdzie w ogóle Tymek mieszkasz, to tak na start?
Jeszcze w hotelu.
Nie no, ja o miasto pytałem, adresu nie musisz podawać.
Będę się wprowadzał do Indianapolis, ale to jeszcze przede mną.
O kurde, okay. Do Indianapolis, fajnie. Fajnie, myślałem, że będziesz w kamperze mieszkał, bo robiłeś te relacje ze Szlawem w kamperze, to myślałem, że tak wiesz, po prostu mi sobie podróżował po Ameryce z wyścigu na wyścig i tak.
Nie, mam 2 tygodnie doświadczenia na Florydzie i już wiem, że nie chcę już nigdy więcej tego robić, więc podziękuję. Ale Sonny Hayes może na emeryturę.
No właśnie.
Ale dlaczego? Dlaczego ci się tak nie podoba? Może miałeś za mały kamper, jesteś w Ameryce, nie? Tam autobusami się jeździ w ramach kamperów.
To też fakt, no ale Sonny też ma małego kampera, nie? On tam w przyczepie chyba sobie spał.
Tak.
Nie, no ogólnie nie wiem, jakoś mi średnio to siadło. Jak mam być szczery, ile problemów mieliśmy po drodze. Ile razy musieliśmy spać gdzieś na dziko, czy pod jakimś mostem, czy obok szemranego magazynu z nożem obok naszych łóżek, to już się cieszę.
Prawdziwa amerykańska przygoda.
To są te historie, które będziesz opowiadał za 15-20 lat, jak przed pierwszym wyścigiem w Indy Next z nożem pod poduszką, tak to będziesz opowiadał. Porozmawiamy sobie dzisiaj też o układzie sił, który mamy po tym pierwszym wyścigu, w Formule 1 oczywiście i co o tym myślimy. A zanim przejdziemy do prosów i disów za Grand Prix Australii, to jeszcze raz witamy nowego partnera naszego podcastu, firma Impuls Leasing Poland. To będzie nasz partner przez cały sezon. I zachęcamy naszych słuchaczy i widzów do wszystkich konkursów, które będą się pojawiały. Będzie konkurs odcinka za typowanie pierwszego, drugiego, trzeciego i jak Cezary wymyślił, 6. miejsca, więc link w opisie, możecie brać udział. Do tego konkurs główny, czyli wyjazd na wyścig Formuły 1 albo kolacja i wyścig go-kartowy również z Czarkiem. Proszę Czarku.
Ja chciałem jeszcze zaprosić do korzystania z oferty Impuls Leasing Polska, gdyż no, taki jest cel promocji, żeby też z niej korzystać, a jest to bardzo fajna oferta, tak więc jak chcecie coś leasingować, to polecamy.
Tak, wszystkie szczegóły w opisie, wszystkie linki w opisie, a teraz przechodzimy do propsów i disów. Grand Prix Australii, Tymek, czyń honory, props i dis za pierwszy Grand Prix tego sezonu.
Dobra, to ja propsik dla Arvida Lindblada. Jako mój rówieśnik, pierwszy wyścig w sezonie, punkty dowiezione, świetne pierwsze okrążenie też w jego wykonaniu, więc na pewno nie było łatwo, wliczając w to te nowe regulacje, to zarządzanie baterią, najmniejsze doświadczenie w stawce tak naprawdę, więc tutaj dla niego propsik, dobry wyścig, porządny, bez większych błędów, a Diz będzie po prostu dla Astona Martina, bo to jest żenła i totalna i tak nie powinno to wyglądać na takim poziomie jak F1.
Mm-hmm. Czy trzeba dodać jeszcze, że Lindblad, no, jechał ten wyścig tak bardzo Odważnie to nie to chce być bardzo pewnie, nie? W sensie, że nie było widać tak. W nim jakiejś tam nieśmiałości debiutanta, po prostu jeździł jak równy równym z innymi kierowcami, po prostu jakby pokazywał, walczył o swoje miejsce na torze i jakiś taki autorytet. Tam nie było żadnej oznaki, nie wiem, jakiegoś tam zmieszania to złe słowa, ale po prostu takiego, no nie wiem, onieśmielenia za kierownicą, tylko po prostu pojechał pewny wyścig swój pierwszy w karierze. Też mi się bardzo podobał. To był to jeden z moich kandydatów na propse.
Cieszę się, że cię zabrałem.
Mam jeszcze kilku.
Cezary, jak zawsze przygotowany. To teraz ja. Ode mnie props dla Mercedesa za to, jak stworzył najlepszy silnik i wykiwał wszystkich swoich klientów, do czego jeszcze wrócimy. Więc Mercedes za stworzenie tego potwora. Co?
Zabrałem nie, gdzieś... droga wolna, możesz dać propsa każdemu, nie? W sensie ten, ale kurde, Mercedes dla mnie to tak poszedł grubo bardzo, nie? Poszedł grubo.
Nie, no tak, tak, oczywiście, ale jeśli... Ja też nie jestem fanem tego, że... Inaczej, doprecyzuję. Jestem fanem tego, że w ogóle nie martwiąc się tym, że ktoś będzie miał do nich pretensje, poszli po prostu jak przecinak, zrobili coś, co wydaje się mocno nielegalne.
Tak, na bezczela, tak. No wiesz, ja mam takie spojrzenie, że jak jest napisane w regulaminie, że każdy bolid musi spełniać postanowienia regulaminu technicznego przez cały weekend, to oznacza, że jak jedzie po to, że to też, no ale to jestem dziwny.
Tak, ale ja teraz ostatnio myślę dużo o tym, wie, że trzeba być bezczelnym i Mercedes jest dla mnie wyznacznikiem.
Tak trzeba żyć.
Tak jest. Adisa w takim razie dla Antonellego, zostajemy w tej rodzinie. No bardzo słaby początek i potem no... Pomimo wszystkich problemów dojechał drugi i to wcale z niedużą stratą za George'em Russellem, no ale powinien tam tak naprawdę się z nim tasować na samym przodzie i tylko sobie zawdzięcza to w cudzysłowie, że tego nie robił. Czarek, props i dis.
Zabrałeś mi jednego disa, kandydata pierwszego mojego na disa, to był Antonelli, co może dziwnie wyglądać, bo ostatecznie no, pomimo słabego startu i pit stopu double stack dojechał na drugiej pozycji, ale ten jego stint pokazał, że tak naprawdę Mercedes ukrywa ciągle dużo tempa, prawda, że te 15 sekund przewagi Russella nad pierwszym nie Mercedesem, czyli trzecim Leclerciem, to jest no, zaniżona. Mercedes po prostu nie chce pokazać przewagi prawdziwej, bo po prostu nie chcą jakby robić większego wzburzenia niż było. Raz, a dwa, nie chcą, żeby rywale mieli na tyle dużą stratę, żeby mogli skorzystać z tego aduo, z tego systemu, moim zdaniem, z tego systemu upgrade'u silnika, więc chcą wszystkich trzymać po prostu pod kontrolą, bo to najmądrzejsza rzecz, jaką możesz zrobić, nie pokazać pełnej przewagi, bo jak będzie za duża, to wtedy rywale będą mogli poprawiać silniki, a jak masz dużą przewagę, to tylko skręcasz silnik, żeby było tylko trochę i potem tak nie będą mogli nic z tym zrobić, cały czas będziesz miał przewagę. Moim zdaniem to jest gra Mercedesa w tym momencie. Przepraszam, rozgadałem się na temat twojego Nisa. A jeszcze co do Antonellego, no to też dużo o Antonelli myślałem generalnie od dłuższego czasu i wydaje mi się, że ostatecznie zaczynam rozumieć, jaki jest generalnie z nim problem, bo on jest kurde mega szybki, jest bardzo zdolny, ale ma jakiś taki brak, który moim zdaniem zawsze będzie w Formule 1 jakby mu dokuczał, dopóki nie wydorośla i się na to nie zanosi. Natomiast jeśli chodzi o moje propsy, ojej, muszę wybrać pomiędzy trzech, między trzema, ale to w takim razie mistrzów świata zostawię, bo Hamilton miał super takie manewry wyprzedzania na początku, czy się przedzierał między Lindbladem a Hadżarem chyba? No i Max przebił się 14 pozycji, aczkolwiek sam mówił, że to było takie... Natomiast Colapinto, nie? W sensie to, co zrobił na tym minięciu, to było no, naprawdę, widać było, że chłopaki w pokoju zwierzeń się złapali za głowę, tak, kierowcy po wyścigu. Ja też się złapałem za głowę. Mam pytanie do Tymka, bo ty masz takie doświadczenie wyścigowe. Na pewno wiesz, jak to jest, kiedy za tobą rusza półstawki, a ty stoisz w miejscu. Przypuszczam, że to przerażające przeżycie. A czy znasz to z drugiej strony uczucie, kiedy nagle ktoś skręca przed tobą i widzisz, że stoi samochód na drodze?
Tak, akurat się stało w ten sam weekend, w którym cała stawka przyjechała obok mnie. Tak samo w ostatnim wyścigu osoba przede mną nie ruszyła i musiałem reagować w ostatnim momencie. Prawda jest taka, że robisz to naturalnie. Nie, no jakby w seriach juniorskich zdarza się to dosyć często. Mimo wszystko te błędy juniorów są częścią wyścigów i czy to w Formule 4, czy w Formule 3 brytyjskiej, czy Euroformule, po prostu takie błędy się zdarzały na starcie. Mamy mimo wszystko sprzęgło na pedale, nie mamy anti-stall, więc jeśli popełnisz błąd, to po prostu auto ci gaśnie. musisz być zawsze na to przygotowany, nie chcesz za bardzo o tym myśleć przed startem, no bo po co zakładać najgorsze rzeczy, ale jeśli coś takiego się wydarzy, no to oczywiście ta reakcja musi być naturalnie szybka i jak najbardziej automatyczna, tak żeby jak najmniej myślenia się zabierała, więc to, co zrobił Kolapin, to oczywiście jest impressive, bo było tam na limicie i nie wiem, jak tam do kontaktu nie doszło. Ale z drugiej strony pewno to nie była pierwsza i nie jedyna sytuacja, kiedy ktoś przed nim się zatrzymał na gridzie i musiał go wymijać. Po prostu takie rzeczy uczymy się w seriach juniorskich.
Myślę, że daruję Piastriemu, bo tam miał ten znowu, twierdzi, że miał skok mocy o 100 kW na tarce, jak wyjeżdżał, ale to słabo wyglądało, że wypadł z domowego wyścigu przed startem. Natomiast Formuła 1. Formuła 1, może już nie chcę całokształt, bo to o tym za chwilę pogadamy, za to, że w ogóle wprowadzono przepisy, które od początku było wiadomo, że będą bardzo problematyczne, ale za wyciszanie fanów, także, że się pojawiły na jakieś informacja kontekstowa, że ten, że Formuła 1 ucisza głosy krytyczne za nowej formuły technicznej. Moim zdaniem to jest, znaczy no teraz to już i tak wszystko się tam, mleko się rozlało, ale jest to taki strzał w kolano. Nie, w stopę, przepraszam, w stopę. W kolano strzela ci ktoś, to może ci fani, ale jak sam sobie jakby robisz samobuja, to strzela sobie w stopę, nie? Bo wyjmujesz gnata i zamiast jakby wyciągnąć i strzelić do rywala albo do tarczy jeszcze lepiej, to po prostu wypalasz w tym, w kaburze. Co się z tego wzięło?
Dobrze. Przyjmuję to wytłumaczenie. No to teraz nowa Formuła 1. Oczami naszego gościa i naszymi oczami. Na sam początek powiem, że Formuła 1 wskazała, że w zeszłym roku było 45 wyprzedzeń, a w tym aż 120, prawie 3 razy więcej. Tymek, czy to znaczy, że nowa Formuła 1 jest lepsza niż poprzednia Formuła 1, bo tyle było tych wyprzedzeń? Jak ty w ogóle oceniasz? Co ci się podobało, a co nie?
Okej, po pierwsze muszę się przyznać, że nie oglądałem całego wyścigu, bo byłem w Chicago na takim car show, więc bardzo przepraszam.
Na czym byłeś jeszcze raz?
Proszę mi wybaczyć. Car show w Chicago. Takim.
Pokaz samochodowy, okej.
Już jesteś
tak się zamerykanizowałeś, że już. Czemek, już cię średnio rozumiem tutaj w Polsce, jak mówisz po amerykańsku.
nie mam amerykańsku, nie. Ja jeszcze mam akcent trochę brytyjski, przynajmniej tak jak wszyscy mówią tutaj w Ameryce, więc no, ale nieważne. Ogólnie wyścig był ciekawy, szczególnie te pierwsze parę okrążeń, jak patrzyłem. Dużo się tasowali, dużo się wyprzedzali, ale miałem jakieś takie wrażenie, że to wszystko było takie fejkowe. Że to było na pokaz, że te wyścigi to nie były prawdziwe wyścigi, to była stymulacja wyścigów, zarządzanie baterią, wykorzystywanie pełnej mocy na początku prostych, potem oszczędzanie, odejmowanie gazu. No ostatecznie to nie było prawdziwe ściganie, to było po prostu mijanie się na prostych i ja to tak odbieram. Więc fajnie, że się powiedzmy dużo działo, że te auta były blisko siebie, te pierwsze, szczególnie to pierwsze okrążenie, kiedy nie wiem, Ferrari tam przeskoczyło mocno, czy Lindblad przeskoczył mocno, ale też wydaje mi się, że to nie będzie za każdym razem, kiedy Ferrari ma jakiś patent na starty, a reszta stawki tego nie ma, tylko to się za chwilę wyrówna. No ale ostatecznie wolałbym oglądać wyścigi bardziej tak, jak były w Formule 2, niż tak, jak były w Formule 1.
No Czarku, a tobie się podobało czy nie? Bo na przykład Max Verstappen powiedział, a propos tego tasowania się, ja miałem to samo poczucie co Tymek, czyli niby się dzieje, ale cytuję Maxa, jeśli do dziennikarki, jeśli ci się podobało, to okej, ja robię takie rzeczy w domu, jak gram w Mario Kart. I Leclerc mówił do swojego inżyniera, kiedy jechał też, że jak naciska przycisk, to jakby zjadł grzyba w Mario Kart. Też miałeś takie wrażenie, Czarku, czy miałeś trochę adrenalinki, tak wiesz, poczułeś?
Muszę przyznać, że nigdy nie jadłem grzyba w Mario Kart, ale, bo nie grałem w Mario Kart nigdy, ale grałem w Mario tego klasycznego, Super Mario. I tam też były grzyby, ale nie pamiętam, co robiły, chyba powiększały. tego Mario albo Luigi'ego. Jest to, wiecie, sytuacja jest skomplikowana. Po pierwsze, to było do przewidzenia, to było przewidywane i to zostało przewidziane generalnie. I ja się tego obawiałem, bo jedna sprawa, która jest absolutnie fatalna i to jest chyba najgorsze moim zdaniem, to jest coś, czego nie wszyscy to widzą, a szczególnie ta rzesza fanów chyba, do których ma trafić ta nowa Formuła 1, czyli tych mało zaangażowanych, tak mi się wydaje, co też się nie uda, bo oni się będą bardziej angażować. Na początku mogą patrzeć na to przez pryzmat F1 mówi, a potem będą chcieli wiedzieć więcej i to zobaczą. No to jest ten aspekt, że nagle czas zyskujesz nie jadąc szybko w zakrętach, tylko przyspieszając lepiej zakrętów, co chyba Tymek się zgodzi, że ten, że na prostej przyspiesza samochód, a skręca kierowca, tak? Więc generalnie jest to totalne odwrócenie akcentów w ściganiu. To absolutnie absurdalna rzecz, totalnie absurdalna. Czyli wszystko, czego się uczyli, tak jak mówił Leclerc, od młodego, czyli jak najpóźniej hamować, ale szybko przejechać zakręt, tak, i dojechać do szczytu zakrętu jak najbardziej efektywnie, to przestaje mieć znaczenie. I jechać szybko zakręt jeszcze oczywiście, czy łuk, to przestaje mieć znaczenie, bo i tak musisz wcześniej spuszczać nogę z gazu, a potem jechać w niektóre łuki, te najbardziej ekscytujące, wolniej od 30-40 na godzinę poniżej granic, bo bardziej ci się opłaca nacisnąć gaz jak każdemu głupkowi, nie? Bo każdy może wcisnąć gaz do dechy. Więc to odwrócenie jest absolutnie fatalne, no ale to pojmijmy, to wyprzedzanie. Wyprzedzanie właśnie, że to jest wyprzedzanie. Berman fajnie o tym opowiadał, że najlepsza technika to jest taka, że, bo po prostu to jest, był ten element jakby przeskoków, że dobra, ty kogoś wyprzedzałeś, zużyłeś baterię, ale on wtedy sobie naładował i ciebie wyprzedzał, objeżdżał ciebie, no bo ty nie miałeś baterii, on miał baterię, czyli taki totalnie sztuczny efekt jojo. Też beznadziejne, więc technika jest taka teraz, mówił Berman, że musisz po prostu jak najwcześniej go wyprzedzić i potem ładować baterię, żeby po wyjściu z kolejnego zakrętu mu uciec jeszcze, żeby on nie skontrował. Czyli nie dość, że musisz robić drugą stronę i zamiast szukać prędkości i jadąc szybko zakręty, to szukać prędkości wciskając gaz do dechy i przycisk do oporu na prąd, czyli totalnie odrzucasz wszystkie zasady najważniejsze ścigania, to jeszcze zamiast wyprzedzać, to musisz omijać, no bo sorry, jeżeli kogoś wyprzedzasz na początku prostej, no to co to jest? To jest walka, to jest wyprzedzanie? To nie jest wyprzedzanie, to jest omijanie. Powiedz mi, Tymek, dobrze na to, jakby dobrze to rozumiem?
No tak. Bardziej rozbudowałeś moją tezę, po prostu. Dobrze jesteś w opowiadaniu. Tak, w pełni się zgadzam. I to fajne też Leclerc poruszył, mam nadzieję, że to da trochę do myślenia, że to jest właśnie totalna odwrotność tego, czego my się uczymy. Tak naprawdę teraz skille, które masz Formuła 1 ma wyglądać, to skille, które ty nabierasz przez karting czy przez formułę, są teraz totalnie nieistotne. No to każdy z ulicy, który ogarnia deployment baterii, mógłby teraz tak naprawdę skoczyć w bolid i jechać. Co też jest smutne, to że wydaje się, że tak jak próbowano zawsze jak najbardziej ściaśnić stawkę, żeby było jak najbardziej równo, żeby kierowca realnie miał szansę pokazania swojego skilla. Teraz jak to oglądałem, to mi się wydawało, że jest totalnie na odwrót, że teraz jest tak istotny bolid, jednostka napędowa, że skill kierowcy kompletnie tutaj nie ma znaczenia. Oczywiście musi być kierowca mądry, żeby umieć zarządzać baterią, inteligentny, ale pod względem samego ścigania, pod względem wyczucia bolidu, to póki co ta generacja totalnie nie ma sensu. Z drugiej też strony zawsze warto być trochę bardziej otwarty. Nie wiem, w 2022 roku też wszyscy nawet czekali na tą generację, że był porpoising, że się nie dało jechać, że się odbijałeś jak piłeczka po torze. A w zeszłym roku mieliśmy jedna z najszybszych bolidów w historii, więc nie podoba mi się to, co teraz oglądam. No po prostu to mnie boli i to nie jest prawdziwe ściganie, to nie jest old school, to nie jest dla mnie jako kierowcy coś ciekawego, tylko po prostu stymulacja wyścigu, omijanie się, zarządzanie energią, jakieś pseudo jechanie szybko, nawet w kwalifikacjach, gdzie teoretycznie powinieneś maksymalizować każdą część toru, to i tak musisz odpuszczać gaz ileś tam set metrów przed końcem prostej, żeby naładować baterię na wyjście na kolejny zakręt. To już nie jest szukanie limitów, to jest po prostu wykorzystywanie aspektów technicznych swojego auta, więc Więc jest to smutne i mi się to nie podoba, ale mam nadzieję, że tak jak przynajmniej to było w poprzednich generacjach bolidów, to także i teraz tutaj będą podjęte jakieś pozytywne kroki do przodu i przynajmniej w jakimś tam stopniu to się zmieni, no bo bądźmy szczerzy, przez kolejne 4-5 lat niestety będzie to tak wyglądać
Ja
i
myślę,
tego
że
już
akurat
na to nie mamy wpływu.
to jest do naprawienia, tylko pytanie, czy w tym sezonie można robić jakieś tam kroki typu właśnie zmniejszenie mocy silników elektrycznych, żeby było więcej baterii, prądów baterii. Teraz w Chinach powinni zrobić jakby zwiększyć limit minimalny ładowania baterii, bo będzie gdzie ładować, więc żeby bolidy jechały szybciej. Natomiast na przyszłe lata mi się wydaje, że można coś z tym zrobić i po pierwsze, no albo trzeba zwiększyć pojemność baterii i możliwość po prostu zużywania większej ilości energii, ale też moim zdaniem trzeba zwiększyć po prostu zbiornik paliwa i odwrócić proporcje, w sensie, że teraz silniki to są silniki tej samej pojemności, tej samej konfiguracji, choć są inne, spalinowe co kiedyś, tylko że specjalnie wymuszono ich osłabienie o 300 koni mniej więcej, po to, żeby jakby wyrównać sztucznie osiągi silników elektrycznych i spalinowych, więc w momencie, kiedy pozwolisz, żeby silniki spalinowe jednak zużywały więcej energii, potencjał jakby ich osiągnięcia mocy jest o wiele wyższy bez żadnych przeróbek, wystarczy tylko trochę jakby inaczej, więcej paliwa im zapadać, prawda? No to wtedy, wiesz, zwiększysz pojemność zbiornika paliwa o 10 kg do 80-90, zmniejszysz ten efekt silnika elektrycznego i wtedy będziesz miał jakby tą moc zrobioną, ale tego nie zrobisz na ten sezon. To możesz zrobić na przyszły rok, no bo nie da się zwiększyć zbiornika paliwa w już zaprojektowanym bolidzie.
No właśnie, teraz tutaj dochodzimy do kwestii, czy wszystkie zespoły się na to zgodzą, no bo jak jesteś w sytuacji Mercedesa, to nie chcę nic mówić, no ale Mercedes ma ile zespołów? 3-4 chyba zasila silnikami, więc nie wiem, no jak
U
Mercedes
nas
ma teraz
działa.
taką ma taką przewagę, to jak jest klasyk, nie? Że change your car. You change your car.
Tak.
Więc,
jak wtedy z tym? No tak.
Więc nie wiem. Zobaczymy, ale myślę, że to będzie tricky. Mam nadzieję, że coś w tym kierunku pójdzie i to się zmieni.
No generalnie tak jak baliśmy się, że będzie ciężko to oglądać, tak kilka rzeczy na początku zaskoczyła ta akcja, ale ja też jestem tak nastawiony bardzo ostrożnie póki co do tego sezonu, zwłaszcza, że wiecie, ta pierwsza połowa tam się dzieje, przeskakują się, tasują, a potem w drugiej połowie już prawie nic się nie działo. Więc, ale, no cóż, zobaczmy. Może
znaczy
Tymek ma rację, może coś poprawi.
To ja bym miał rację, bo to ja mówiłem, Tymek jest sceptykiem,
lepiej.
Ale też faktycznie słuszna jest to linia, gdyż słusznie zwracasz uwagę, dlatego że przecież już wcześniej, kiedy Horner mówił o tym, że trzeba te proporcje trochę zmienić, bo to będzie właśnie to, co się teraz dzieje, chyba dzieje się teraz jeszcze bardziej niż Horner zapowiadał, to wtedy Volvo był pierwszą osobą, która mówiła, że nic nie będziemy zmieniać, także Formuła 1 idzie do przodu, więc pierwszą osobą, która tak naprawdę przeforsowała obecną Formułę 1, kiedy już zostało klepnięte, to był właśnie Toto Wolff, szef Mercedesa, tak więc no ale też Mercedes może zostać przegłosowany, w sensie, że można zmienić przepisy, jeżeli będzie super większość w głosowaniu, a nawet z odpowiednim wyprzedzeniem czasu nawet można to zrobić bez super większości, ale to się rozkłada tak, że jeżeli wszystkie zespoły używające się, znaczy nie, to nie zespoły, jeżeli Mercedes jako producent silnika powie nie, a wszyscy pozostali producenci powiedzą tak, plus Formuła 1 powie tak i FIA powie tak, to wtedy Mercedes nie będzie miał nic do gadania.
No, tylko wszyscy tam, wiesz, ciekawe, te zależności, kumpelostwo, kumoterstwo i tak dalej, zobaczymy. Za nami pierwszy wyścig, przed nami drugi, będziemy zaraz mądrzejsi, jeszcze niech się pojawi kilka innych torów, potem jest po Chinach Japonia, tak? Dobrze pamiętam? Tam też będzie zupełnie inny tor, więc zobaczymy, co to będzie. A teraz Tymek, do ciebie. Po pierwsze wielkie gratulacje, nie wspomniałem o tym na początku, na pewno dostanę jakieś w komentarzach, że ci nie pogratulowałem. Pierwszy wyścig i od razu podium, super robota. To zacznę od tego... Czy klepią cię tam po pleckach i wiesz, great job amerykański i czy to było dla ciebie jakieś zaskoczenie, że tak ci dobrze poszło, czy tak się spodziewałeś już od początku, że jesteś mocarz?
Jestem mocarz. Czy trochę zawiedziony jestem, że nie pierwszy, a tylko trzeci. Ale nie, all in all, wliczając wszystkie rzeczy, które się działy przez ten weekend i jak mimo wszystko jest to nowe środowisko dla mnie i nowy tor, nowy weekend wyścigowy, nowy format, nowy zespół cały czas, auto, w którym nie przyjechałem tak dużo dni jak moi rywale, bo tylko miałem tak naprawdę dwa testy przed tym sezonem, więc miałem najmniej w stawce. To nie, to myślę, że za mną naprawdę solidny ten pierwszy weekend i tak jak zazwyczaj jestem bardzo, jestem zazwyczaj sfrustrowany i dosyć rygorystyczny wobec siebie i zawsze chcę więcej, to myślę, że w ten weekend wykonałem naprawdę dobrą robotę, zmaksymalizowałem swoje szanse i po prostu tam, gdzie się ta szansa nadarzyła, to ją wykorzystałem. No co nie jest łatwe, no bo ostatecznie jedziesz powiedzmy w tym pierwszym weekendzie, gdzie nie znasz toru, jest to jeszcze tor uliczny, jest to tor wymagający fizycznie, też dużo dziur i musisz od razu wejść na dobry poziom, jest bardzo limitowany czas na to, że nie chcesz też nie chcesz za bardzo wychodzić też ze swojej strefy komfortu, no bo jeden mały błąd, lądujesz w ścianie, twoja pewność siebie spada i jest po weekendzie. Przekonałem się dosyć mocno o tym w Macau, więc miałem też z tyłu głowy, czego nie chcę powtórzyć w St. Pete. Jak mam być szczery, to jechałem dosyć mocno swoim comfort zone, co też nie jest zbyt dobre tak naprawdę, bo żeby być szybki, musisz czasami wyjść z tego comfort zone, a ja tak naprawdę przez cały weekend w tym comfort zone swoim jechałem, jakby nie ryzykowałem tak naprawdę za bardzo, z czego nie jestem za bardzo dumny, ale nie byłem na limicie cały czas. Moje kółko kwalifikacyjne ok, tutaj wydaje mi się, że miałem dobre okrążenie, jak na to, jaki miałem sprzęt, ale po tym wyścigu czy treningi jechałem dosyć mocno zachowawczo, ale z drugiej też strony dobre jest to, że jechałem zachowawczo i skończyłem trzeci, a nie, że jechałem zachowawczo i mogłem skończyć, nie wiem, 15 czy 10 czy 8. Więc to jest zdecydowanie na plus. Wiem, ile jeszcze pracy przed nami i tutaj jest dużo, dużo pracy przed nami. Mamy parę rzeczy do odrobienia ze zespołem. Ja też mam parę rzeczy do odrobienia, więc dużo się dzieje teraz wokół i jest też dużo szumu i dużo podróżuję po Stanach i załatwiam tyle spraw, ile mogę, ale ostatecznie ten aspekt sportowy jest dla mnie najważniejszy, więc cieszę się, że po prostu startujemy ten sezon.
Do tych torów wyboistych to będziesz musiał się przyzwyczaić, bo to jest taki standard w Stanach, że jest tego dużo.
Już mam doświadczenie po Sibling i nie wiem, jak mi zęby nie powypadały.
Natomiast ja mam takie dwa pytania krótkie. Jedno to jest takie, bo tak patrząc na wyniki szczególnie kwalifikacji, wygląda na to, że ta stawka jest bardzo ciasna, bo tam bardzo, bardzo blisko, więc po pierwsze, jak rywale? Jaki poziom sportowy jest w tej kategorii?
Poziom jest bardzo wysoki. Mamy paru naprawdę ultra dobrych kierowców. Mamy paru kierowców, którzy też się wychowywali na tych torach, czyli są z Ameryki, czyli znają po prostu te obiekty, albo znają auto, bo jest tutaj, nie wiem, też dużo drugo- albo trzecioroczniaków, więc pod tym względem jest bardzo, bardzo mocno, jest poziom stawki jest bardzo wysoki. Też same te obiekty, które są często dosyć krótkie, tak jak w St. Pete, okrążenie miało, nie wiem, minuta 4 sekundy, automatycznie ta stawka się bardzo zbija i te niuanse się dużo bardziej liczą, więc tak naprawdę ja uważam, że w Stanach jest nawet ciężej, bo nie możesz pozwolić sobie na słaby dzień, bo po prostu jest tak ciasno. Jak będziesz miał słaby dzień i będziesz 0,2 wolniejszy, to zamiast startować, nie wiem, z pierwszego rzędu możesz startować z rzędu, nie wiem, 7., 8, bo po prostu jest tak ciasno. A potem oczywiście w wyścigu nie masz szans tego nadrobić, no bo przynajmniej w takim wypadku jak wyścig St. Pete, gdzie ciężko się wyprzedza, gdzie mamy oczywiście push to pass, ale też jest push to pass dla kierowcy przed tobą, to wyprzedzanie jest mocno utrudnione. I po prostu jest tutaj bardziej tricky pod tym względem. Tak jak ogólnie w Stanach atmosfera jest dużo bardziej wychillowana, ludzie są bardziej otwarci, jest taka atmosfera też trochę bardziej piknikowa może na tych weekendach wyścigowych. No to wszyscy chcą tutaj wygrać i wszyscy ci są naprawdę mocno. Nie wiem, profesjonalizm mojego zespołu czy Andretti to w ogóle nie odbiega od profesjonalizmu topowych zespołów, na przykład z Formuły 2. Więc pod tym względem jest ciężko, jest presja, ale też jest bardzo pozytywne to, że w tak mocnym zespole jak HMD byłem najszybszy, byłem najwyżej. No bo ostatecznie mam też paru kierowców z Formuły 2, którzy byli takimi, powiedzmy, oczkami w głowie i myślano, wydaje mi się, że w przypadku takiego na przykład Enzo Fittipaldiego, że on tutaj przyjedzie, rozwali i będzie wszystko ok, a ostatecznie rozwali się w kwalifikacjach i po tym wyścigu także nie pokazywał jakichś większych przebłysków, więc tylko to pokazuje, nie? Że nawet kierowcy, którzy wygrywają Formułę 2,
Jeszcze
niekoniecznie
jedno pytanie
mają
ode mnie.
łatwą ambicję.
Zwróciłem uwagę, że powiedziałeś, że te samochody bardziej przypominają auta GT. Czy to dlatego, że mają słaby docisk aero, są takie ciężkie? O co chodzi?
Nie, taki mój feeling był bardzo wstępny po pierwszych okrążeniach na tym torze. Mieliśmy bardzo miękki setup i po prostu czułem się, że auto całe mi pływa i dlatego wydawało mi się, że jadę bardziej sports car niż open wheel. Ale to jest po pierwsze specyfikatoru, po drugie też trochę myślę, że nie trafiliśmy z setupem tym baseline'owym, więc musieliśmy dużo zmieniać podczas weekendu, co też nie jest pozytywne, no bo każda większa zmiana, to musisz się na nowo zaadoptować, musisz zrozumieć auto, a to mija parę okrążeń zazwyczaj, więc ta pewność siebie znowu musi być na nowo budowana, a więc pod tym względem po prostu czułem, że auto się niekoniecznie prowadzi jak taka formuła bardzo sztywna, tylko po prostu czułem, że bardzo pracuje przez te dziury, jest taka dosyć powolna, ale jakby staraliśmy się też temu trochę zapobiec i w trakcie weekendu się poprawić, więc dlatego miałem takie pierwsze odczucie. Ale nie, docisk, sama prędkość tego bolidu to jest już kompletnie inny aspekt. Auto jest ultra szybkie, ma bardzo duży docisk, no i wszystko tempowo nie odstaje tak naprawdę od Formuły 2. A na przykład nie, jak w Formule 2 podczas wyścigu masz tam minus 25% docisku, takie masz wymagania, że na wyścig musisz jechać 25% docisku mniej niż w kwalifikacjach, i oszczędzać opony, więc tempo wyścigowe masz, nie wiem, 4-5 sekund wolniejsze na okrążenie podczas wyścigu niż w kwalifikacjach, no to u nas to jest tempo kwalifikacyjne przez godzinę wyścigu, więc to też jest bardzo fajne, no bo jak jedziesz na limicie przez cały czas i ciśniesz każde okrążenie i walczysz z autem, i po prostu dla mnie to jest oldschoolowe, to jest prawdziwe ściganie.
A chciałem zapytać tym, jak tam, jak na przykład macie motorhome i macie jakieś, wiesz, jedzenie, to są ciastka maślane, czy nie ma?
A to jest ciekawe, bo ja na przykład nie mam problemu z ciastkami maślanymi,
A rybę
albo tymi
maślaną?
bułeczkami maślanymi bardzo je lubię. Rybę maślaną, no, ujdzie, ale bez szału. To jest
Dobrze,
tak
ty...
jak pomidor, jak niektórzy ludzie nie
Aha,
lubią pomidora, a na
pomidorową.
przykład lubią, nie wiem, zupę pomidorową albo sos pomidorowy, to już jest okej. Okay. Ja po
Dobrze,
prostu mam tak, że z masła jest.
że masło nie...
Dwumetrowym kijem tego nie dopadł.
Ale, a na przykład margaryna?
Ale podobnie.
Czyli, przepraszam, muszę spytać, bo ja jako ogromny fan kanapek i w ogóle kanapka to jest moje ulubione jedzenie, jak jesz kanapkę, to po prostu masz chleb i na to ser?
No na przykład, no. Ja też uwielbiam kanapki, ale po prostu jem kanapki bez masła. Albo jak... Ja mam
Mój
tak, że jak
Boże.
nie wiem, że jest masło, to jest jeszcze okej. Okay. Ale jak wiem, że jest masło, to już...
Jest takie coś, wiesz, jak miałem tam kilkanaście lat i mówiłem, że coś mi konkretnego nie smakowało, co tam krążyło na imprezach, to ludzie mnie pytali, że może dobrego nie próbowałem, więc może ty dobrego masła po prostu nie jadłeś gdzieś. Nie,
Nie wiem,
nie.
możemy kiedyś przetestować, ale.
To na pewno nie w Stanach, na pewno nie w Stanach to będzie to najlepsze masło, które utrafisz?
Akurat jestem w Chicago, jestem u mojego dobrego znajomego w domu i z Polski, więc mamy tutaj sklep polski, mamy polskie produkty w domu, więc mamy nawet polskie masło tutaj, ale kazałem schować się, więc niestety tego nauczyłem widzieć.
Czyli Polish pierogi, no dobrze, przynajmniej tyle. Dobrze, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do Ferrari. Wydawało się, że ten Leclerc i może nawet Hamilton, był taki moment, że jechał Leclerc, zanim Russell i Hamilton po prostu tam tuż, już myślałem, że będą się tasowali. No ale na szczęście, co Ferrari zrobi bolid, to się strategią wybroni w drugą stronę. Vasseur oczywiście wyszedł, Vasseur ma zawsze coś do powiedzenia, więc się tłumaczył, cytacik: realistycznie rzecz biorąc, wczoraj byliśmy 80, oni byli 80 szybsi od nas. Myślę, że na tym etapie wyścigu nikt nie spodziewał się jednego pit stopu, celowaliśmy w optymalny czas. Problemem nie jest strategia, ale samo tempo. Myślę, że tempo Mercedesa było lepsze od naszego. Nawet kiedy zjeżdżali do pit stopu, byli o 3/4 szybsi od nas. Czarku, leje wodę, żeby tylko odwrócić uwagę, czy faktycznie to Ferrari jest po prostu z tyłu?
Znaczy, na pewno Ferrari jest z tyłu. Pytanie tylko, na ile z tyłu? Natomiast no, jeśli chodzi o Ferrari, tak, no to co się czuło w oczy. Ferrari zrobiło mega dobrą robotę i nie tylko jeśli chodzi o efekty, czyli po prostu samochód, ale też jeśli chodzi o samo postępowanie Ferrari, o ich innowacyjność, o to, ile rzeczy pokazali ciekawych podczas tych przygotowań. Naprawdę takie super fajne podejście i to było mega. I przygotowali o wiele lepszy bolid, szczególnie o wiele lepszy bolid pod kątem Hamiltona, ale to kwestia nie bolidu, tylko nowej konfiguracji, tak? Bolid Hamilton się nie dogadywał z samochodami poprzedniej generacji po prostu. Natomiast jedna rzecz jest niezmienna i to jest ta grande strategia, tak? Czyli to, że w momencie, kiedy mamy VSC i Mercedes ściąga obu kierowców, a inne zespoły ściągają w zasadzie większość minimum jednego, czyli rozdziela strategię, jeden zespół nie ściąga żadnego i to jest Ferrari. Za pierwszym razem, a potem za drugim razem. No i to jest coś, jak robiłem wczoraj w F1 vloga, jeszcze zanim widziałem wypowiedzi Vassera, to strzeliłem, że Vasser wytłumaczy to w ten sposób, że po prostu tak czy inaczej bylibyśmy z tyłu. No i co powiedział Vasser? Tak czy inaczej bylibyśmy z tyłu, więc no sorry, ale to po pierwsze, to jest po prostu słaba wymówka, nie? Nawet jeżeli by byli z tyłu, bo oni stracili zwycięstwo, oni stracili drugie miejsce moim zdaniem dla Leclerca. Nawet jeżeli nam się tak wydaje, no to dopóki nie sprawdzisz, to nie będziesz tego wiedział. Teraz będzie, co mi się skojarzyło z historią Formuły 1, teraz będziemy jechali Grand Prix Chin. To jest tor, na którym w 2007 roku Robert Kubica mógł wygrać swój pierwszy wyścig Formuły 1, bo wyszedł na prowadzenie na mokrym torze, wyprzedzając między innymi kierowców Ferrari. Kiedy wyszedł na prowadzenie, zaraz zepsuł mu się silnik. Byłem na tym wyścigu i pierwszy tekst, jaki puścili tam Mario Tyson, i szczerze powiedział: a i tak byśmy nie wygrali, i tak byśmy nie wygrali. Co to jest w ogóle za podejście? I powiedział szczerze, bo trzeba było zjechać na jeszcze jedno tankowanie, co jakby Robert twierdził, że jednak raczej by dojechali do mety na jednym zbiorniku, co też już jest inna sprawa, no ale to typowe. No trudno, żeby... moim zdaniem zespół, który był w tamtej sytuacji, który... No, to zwycięstwo byłoby sensacją, no to raczej nawet gdyby mieliby nie wygrać, a tego nikt nie wie, no to powinien mówić: no kurde, straciliśmy zwycięstwo, prawda? Żeby podbić swoje papiery, tak? Pokazać, że kurde, mogliśmy wygrać wyścig, nie? Więc jak mamy takie podejście odwrotne i z góry gadanie, że nie, i tak byśmy ten przegrali i tak dalej, no to jest po prostu podejście niemotorsportowe i no mało momentu wspólnego ze ściganiem dobrym, moim zdaniem. Raz, a dwa, akurat wydaje mi się, że gdyby, znaczy jeden bolid mogli ściągnąć po prostu, raz, a dwa moim zdaniem mieli szansę na to, żeby Leclerc był drugi na mecie. No ale to już ten kwestia akademicka, tak? Możemy sobie gadać.
Tak, możemy sobie, może tak jest. No dobra, chciałbym, żebyśmy przejść teraz jeszcze do Arvida Lindblada. Tymek, dałeś mu propsa, słusznie zresztą bardzo, ale mówiliście, że jesteście rówieśnikami i jak ty go oceniasz z takiej swojej perspektywy? Czy wiesz, Helmut Marko mówi, że to drugi Verstappen, więc czy Tymek Kucharczyk też tak mówi?
Drugiego Maxa Verstappena nie będzie, ale prawda jest taka, że Arvid jest ultra dobrym kierowcą, ale ścigałem się tak naprawdę całą swoją karierę wyścigową, kartingową z Arvidem, więc parę podiów mieliśmy razem i uważam, i bardzo go cenię. Uważam, że jest naprawdę dobrym kierowcą. Myślę, że jest bardzo inteligentnym kierowcą, który w F2 może nie miał koniecznie szansy się pokazać, bo wiemy, ile w F2 jest polityki i jak duże szczęście trzeba mieć, żeby w F2 się dobrze pokazać. Ale w F1 fajnie zobaczyć, że od razu wszedł i tak naprawdę jest w czubie i walczy, bo po prostu tego oczekiwałem od kierowcy kalibru Arvida. Myślę, że pod względem takiego czystego skilla i talentu to nawet może wyprzedza Antonelliego, bo tak go po prostu cenię. Myślę, że takie wrażenie zrobił na mnie, kiedy się z nim ścigałem, kiedy go poznałem, kiedy z nim rozmawiałem i wydaje się bardzo ogarnięty, bardzo taki do ziemi przyspawany i po prostu dobry kierowca, który ma świetne wyczucie, który na deszczu także pokazywał naprawdę świetne skille w kartingu. Więc bardzo go cenię i myślę, że i się cieszę, że w ogóle od razu w debiucie punkty pokazał, że nawet w F2, kiedy niekoniecznie masz ten dobry sezon, kiedy niekoniecznie wydaje się, że jesteś superstar, to wchodzisz do F1 i te rzeczy wyglądają trochę inaczej. Kolejny dowód na to, że to młode pokolenie naprawdę zasługuje na to, żeby dostawać szansę w F1 i tacy starsi kierowcy, którzy tutaj po prostu tam siedzą i kiblują. Może po prostu jest czas na zmianę warty i ci młodzi kierowcy powinni dostawać coraz częściej szanse. Mówię to też z perspektywy tego, że sam bym kiedyś chciał dostać szansę startowania w F1, ale oczywiście dobrze po prostu to widzieć, że ta młoda krew żądza zwycięstwa i to widać po prostu, nie wiem, czy to na interviews, czy na torze, że ci młodzi zaczynają
Wydaje mi się też, że
wojować
to jest
i podbijać
podobny
świat
przykład,
F1.
raz po pierwsze z tych kategorii juniorskich, co mówiłeś, bardzo mi się to podoba, bo staram się to ludziom tłumaczyć od dekad już, że tak to funkcjonuje, że to nie są takie proste kategorie, jak się zdaje, że wszyscy mają takie same bolidy i lepszy wygrywa, jest to absolutnie nie tak to wygląda, ale Oliver Berman to jest kierowca, który w zeszłym roku w Formule 2 miał bardzo przeciętny sezon i gdyby nie jego debiut w Ferrari, przepraszam, 2 lata temu, tak.
Dwa lata
O
temu.
kurde, jak ten czas leci. Faktycznie.
Tak.
Gdyby nie ten debiut jego niespodziewany w Grand Prix Arabii Saudyjskiej, być może nawet byśmy go nie widzieli w Formule 1, albo jeszcze nie teraz. Tymczasem, no, okazuje się, nie wiem, co ty sądzisz, ale dla mnie na przykład Berman w zeszłym roku zrobił też ogromne wrażenie, jako ten młody kierowca.
Tak, zdecydowanie. Znaczy, ja wiem od środka, ile polityki, ile trochę nawet korupcji występuje w stawce F3, F2. Musisz mieć naprawdę dobre kontakty, musisz być dobrym zespołem. Wiesz, mam coraz też więcej kumpli, którzy na przykład ścigają się na poziomie F3, F2 i którzy mi opowiadają, jakie tam historie są. Mam w tym roku jako teammate'a Enzo Fittipaldiego, który przejdził tam 3 sezony. I dobrze wie, co tam się dzieje, jak to tam wygląda, więc myślę, że pod też tym względem, żebym mimo wszystko startował, jakbym miał okazję startować w Formule 2, ale powiedzmy ze słabszym zespołem, z którym wiedziałbym, że nie miałbym po prostu za bardzo szansy pokazać swoich umiejętności. A mam okazję startować w takiej serii jak Indy Next, gdzie nie czuję tego, nie czuję tej presji jakby z góry, tylko po prostu jesteś tutaj, wykonujesz swoją robotę, pracujesz z zespołem, ze swoim inżynierem i to ty tak naprawdę jesteś trochę panem swoich wyników, jeśli wykonasz tą robotę, a nie tak jak w przypadku F2, gdzie powiedzmy od razu na początek roku już wiesz, że jesteś skazany na przykład na słaby wynik, no bo oglądasz datę i widzisz, że masz, nie wiem, 10 kilometrów jesteś 10 kilometrów wolniejszy na prostej, no i co z tym zrobisz? No mimo wszystko nie masz na to wpływu i musisz z tym żyć, a kosztuje to gigantyczną kasę i niestety tak to wygląda w motorsporcie, ale fajne jest to, że właśnie że Arvid pokazał, że może niekoniecznie ci kierowcy, co osiągają dobre wyniki, ale są w programie w F1, gdzie ten program obserwuje ich od wielu lat. wiedzą, jakie mają wyniki sportowe w innych seriach juniorskich, wiedzą, jak są szybcy na przykład symulatorach, czy na testach prywatnych w Formule 1 i ostatecznie to się liczy, nie? A nie same suche wyniki. No, ogólnie motorsport jest sportem bardzo niewdzięcznym, często nie fair i wiele razy też się o tym przekonałem, więc no cóż, no, trzymam za niego kciuki, za Arvida, bo wydawało mi się zawsze od początku, kiedy się z nim ścigałem, że do F1 trafi i że fajnie by było, gdyby tą okazję dostał. Więc obie ją teraz wykorzystam.
No myślę, że w ogóle Arvid Lindblad może być taką jasnym punktem, jeżeli będzie marazm w tym sezonie i będziemy go obserwować. Życzę mu tego. No i przed nami Grand Prix Chin, pierwszy sprint w tym sezonie. Zupełnie inny tor niż Australia, więc będzie to też prawdopodobnie zupełnie inne ściganie. Czarku, czego się można spodziewać po Grand Prix Chin?
Są
w kontekście
pewne
tego
pytania, które
ścigania,
na pierwsze nie znajdzie się odpowiedź. Po pierwsze trzeba zacząć od tego, że robienie jako drugiego sprintu w nowej formule, kiedy nikt do końca nie wie jeszcze, Berman sam powiedział ostatnio, że po prostu wciskał przycisk na starcie i się zastanawiał, co się wydarzy, ten overtake, bo nikt nie wiedział, jak to rozkminiać. To robienie sprintu, kiedy masz jeden trening i od razu zjesz kwalifikację, jest, mówiąc delikatnie, odważne, nie? Więc będzie znowu bardzo ciekawie, będzie dużo chaosu. Po drugie, zobaczymy, jak zmiana totalna konfiguracji toru zmieni oblicze stawki, czy coś się zmieni, czy niektóre zespoły, które były słabsze, będą teraz mocniejsze, na przykład Alpine, bo w Bahrajnie, który jest bardziej zbliżony do Chin niż do Australii, byli po prostu mocniejsi Alpine niż teraz w ostatni weekend, więc może to będzie kwestia tego, że ten tor, gdzie masz więcej ładowania i jakby mniej tych sekcji szybkich łuków, a więcej hamowania i przyspieszania, może ten tor zmieni układ sił w stawce Formuły 1, może też Haas będzie troszeczkę szybszy jeszcze. Więc to są takie odpowiedzi, takie pytania, na które musimy poznać odpowiedzi. No i rzecz kluczowa, czyli właśnie, czy ściganie poprawi się, jeżeli będzie więcej stref hamowania mocnych, a jest ich kilka w Chinach. No ale tu znowu jest jakby do FIA pytanie. I to jest pytanie o to, czy zmienicie regulamin, mieli tego nie robić i na przykład umożliwicie wykorzystanie na jednym okrążeniu więcej niż 8,5 megajoula tego maksymalnego limitu. Jeżeli tak, prawdopodobnie będzie to trochę lepsze ściganie. Jeżeli nie, będzie problem. Natomiast jest jeszcze jeden problem w tym wszystkim. W ogóle polecam skarb kibica, bo w skarbie kibica, trzeba muszę go pokazać, w skarbie kibica jest to dość mocno opisane. Jeden z przepisów mówi, że maksymalna ilość energii, jaką możesz wykorzystać za jednym strzałem, to są 4 megajoule. To jest kolejny taki strzał w stopę, który sobie Formuła 1 zafundowała. Więc nawet jak zwiększysz ilość tej energii, jaką możesz na jednym okrążeniu wciągnąć do samochodu, to na jeden strzał masz tylko 4 megajoule. To jest starcza na niecałych 6 sekund przyspieszania. No, czeka nas kolejny ciekawy weekend, mówiąc w skrócie.
No dobrze, to w takim razie obstawiajmy. To jest naprawdę wyróżnienie z fusów w tym sezonie. Pierwsze, drugie, trzecie i szóste miejsce. Przypominamy, że wy też możecie obstawiać. Nagrodą tego odcinka jest kolejny zestaw LEGO. Tym razem jest to Mercedes F1 W14E LEGO Technic. A jest też nagroda główna oczywiście, czyli za najwięcej poprawnych obstawień, 10 najlepszych obstawień.
Ja muszę dodać jedną rzecz.
Jest wyjazd na wyścig
tak,
Formuły 1.
Wyścigiem ma być, na tym etapie ma być Grand Prix
tak,
Kataru,
proszę.
No ale nie wiemy, czy się odbędzie, więc po prostu w razie czego przesuniemy to na przyszły sezon, na jakiś inny atrakcyjny wyścig, to trzeba, tak, trzeba dodać.
Będą Państwo zadowoleni w każdym razie. Tymku, pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Grand Prix Chin.
Okej. Okay, pierwszy George Russell. Drugi... A dajmy Lewis Hamilton. Trzeci niech będzie Kimi Antonelli. A
i szósty...
Lando Norris.
Okej. Okay. Ja dam pierwszego Russella, drugiego Antonellego, bo myślę, że Mercedes ma taką przewagę, że po prostu zgarną te dwa pierwsze miejsca, a że tor jest taki szerszy, no to Antonelli z jednej strony nie będzie tylu błędów popełniał, ale albo jak popełni, to nie wpadnie w bandę, ale z drugiej strony no to nie jest tor uliczny, na którym Antonelli był szybszy od George'a, więc George z kolei w kwalifikacjach będzie od niego szybszy, tak obstawiał. Więc Antonelli i... Przepraszam, Russell i Antonelli. Na trzecim miejscu dam Verstappena, pora na pierwsze podium, aczkolwiek tam będzie się pewnie ciął z kierowcami Ferrari, a na szóstym dam Piastriego.
Dobrze, no to ja. Pierwsze Russell, drugie Verstappen, trzecie Leclerc, szóste Hadżar. W poprzednim odcinku też mówiłem, że Hadżar będzie szósty. Jak wyszło, to wyszło. Nie wracajmy do tego. Szósty nie był, jak ktoś nie oglądał. No dobrze, Tymku, wiemy, że musisz lecieć, bo jesteś rozchwytywany w United States of America i zaraz gdzieś tam jakaś rozmowa, ale dziękujemy ci bardzo, że byłeś dzisiaj z nami w podcaście i życzymy ci powodzenia w Indie Next. Obserwujemy wszystko.
Dziękuję bardzo.
Trzymamy kciuki.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
A my jeszcze wrócimy na chwilkę do Grand Prix Chin. Czarku, take it away. Ja w Chinach nie byłem nigdy w życiu.
Znaczy, to bardzo ciekawe miejsce w ogóle, tor. Wyścig, na który polecam wyjazd. Kto wie, może w przyszłym roku zrobimy wyjazd w ogóle na Grand Prix Chin. Tor, który ja bardzo lubię. Uważam, że jest to jeden z najlepszych torów zaprojektowanych przez Hermana Tilke. Po pierwsze, ma bardzo ciekawą konfigurację. I to jest dość ciekawe, bo ona została podyktowana przez ten pierwszy zakręt. Tak? Przede wszystkim przez to, że ta trasa ma przypominać ten znak Shang, czyli taki powyżej, ponad. I ten pierwszy zakręt taki zaciśniający się jest bardzo, bardzo interesujący. W ogóle ciekaw jestem, jak tam będzie z tym deploymentem. I jest to tor, na którym po prostu jest dużo akcji, tak? Jest dużo było dużo akcji, było dużo wyprzedzania. Długie, proste, jest też bardzo szeroki i taki no, tor, który był podsterowny zawsze, czyli miał taką charakterystykę inną niż większość innych torów, co też może zmienić trochę układ sił w Formule 1. Ciekaw jestem, jak po prostu ta nowa formuła zmieni tym razem oblicze tej rywalizacji. No i jeszcze jedna rzecz, graining, tak? Czyli to jest coś, co było mówione, że będzie się pojawiało więcej w tym sezonie. Graining, czyli ziarnienie, tak? Czyli poprzez nieodpowiednie dogrzanie opon, wierzchnia warstwa niedogrzana po prostu zamiast się ścierać czy pracować, to zwija się w takie kuleczki. I te kuleczki oczywiście one pogarszają przyczepność, no bo jak się wjeżdża na piasek, dajmy na to, no to chyba czujemy, prawda? Jak w samochodzie ktoś tak szybko nie jechał, to pewnie na rowerze więcej osób miało takie kiedyś przygody, że wjeżdżało na asfalt, skręcało albo na desce, tak? I nagle się tam na tym piasku, to takie jedna z pierwszych jakby nauk wczesnego dzieciństwa. Kto na tym nie rymsnął, ten jakby nigdy na krawędzi nie żył, mówiąc w skrócie, w dzieciństwie ja rymsnąłem. Więc to jest, powiedzmy, ten efekt. I to z tymi opalami, to jest bardzo ciekawe, co będzie się działo, bo już teraz były duże problemy, w niektórych samochodach szczególnie. I to chyba wynikało właśnie z niedogrzania w dużej mierze, bo się mniej obciąża opony, jak się jeździ poniżej prędkości samochodów w łukach, tam, gdzie są generowane największe temperatury, czyli te 50, czyli te największe przeciążenia 4-5G, no to tam się najlepiej opony nagrzewają, więc jak mamy formułę, w której trzeba jeździć wolniej i to wiele w łukach, no to trochę te opony prawdopodobnie nie są dostosowane do tego, żeby tak nie pracować w tych zakrętach. Myślę, że to może być w ogóle problem Red Bulla, taki szerszy. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o całość, to zapraszamy, może wrzucimy na pożegnanie zapowiedź Grand Prix Chin z audiobooka. Po prostu tak ładnie się pożegnamy i zostawimy Maxa czytanie tego, co do powiedzenia ma skarb kibica o tym wyścigu. Jest to, wydaje mi się, ciekawa lektura. A ty w ogóle, co zapamiętałeś z tej lektury Maksymilianie?
Zapamiętam na pewno, że... Tak. A w ogóle o to, że w Chinach, kurczę, to była druga rzecz, którą czytałem, potem były 22 kolejne, więc przyznam, że jest to przykryte. Na pewno zapamiętałem to o tym Tilkedromie, że to jest kolejny z nich, ale czy to nie jest ten tor, gdzie ktoś zrobił wstępny projekt, a Tilke go tam wykończył? Czy ja teraz...
Nie, mówisz mieszam? W Stanach Zjednoczonych. Tak, faktycznie. Na serwet narysowane, tak.
Tak, no widzisz, tak. Więc ja z torem z Szanghajem mam najbardziej mi się podoba to, mimo że tam nie byłem. Zdjęcia z pierwszego Grand Prix, jak tam gdzieś majaczy jakiś pięciopiętrowy budyneczek w tle i zdjęcia z zeszłego roku, gdzie tam jest po prostu całe miasto, wieżowce, city. Jest nieprawdopodobny jest rozwój tego kraju.
To prawda, bardzo szybkie, bo to jest w takim okręgu przemysłowym Jiading, mam z niego całkiem sporo wspomnień, to nie jest w samym Szanghaju, tam z Szanghaju się jedzie całkiem sporo taksówką, można też pojechać tym pociągiem magnetycznym, maglewem tak zwanym, który się rozpędza do 425 na godzinę, to największa prędkość, jaką na lądzie kiedykolwiek osiągnąłem, znaczy nie prowadziłem, co prawda, no, ale znalazłem się w tym obiekcie, jest to takie, czekasz na to, jak się mijacie, nie, w sensie, bo jest takie takie walnięcie, tak się, znaczy może nie aż tak się ruszają te wagony, ale jest to takie trochę przerażające. Więc jedziesz tym maglewem, potem się przesiadasz. No.
Że te maglewy to są trochę jak Formuła 1 teraz, bo oni tam siedzą, naciskają przycisk, podejrzewam, i on jedzie, ciśnie do przodu.
Tylko, że są szybsze od Formuły 1. Chociaż Wolf mówił, że te samochody będą mogły się rozpędzać do 400 na godzinę. To było ponoć takie przerysowanie. Więc tam dojeżdżasz trochę dalej. I też, no, ja już nie byłem w Chinach lat 16, ostatni raz w 2010 roku. Tak, wtedy co walnął, znaczy raz, że była katastrofa słynna, a dwa, że walnął wulkan. I wtedy miałem taką moją słynną podróż z Chin.
Islandia.
Tak, 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 że wracałem z Chin w ten sposób. To w ogóle ciekawa przygoda. Akurat no, w przeddzień, nie chyba w sobotę, czyli dwa dni przed wylotem już było wiadomo, że samoloty przestają latać. Ja miałem akurat wracać z Swissem z tego wyścigu, więc był dylemat, a wiza mi się kończyła w poniedziałek, więc był taki dylemat, no co zrobić, czy oddać, bo była opcja, oddajcie paszport tutaj i władze chińskie wam do wtorku oddadzą, tak mówili. Pomyślałem sobie, że z całym szacunkiem dla tego kraju, bardzo ciekawego, to jednak wolę nie oddawać mojego paszportu, będąc w Chinach, wolę go mieć przy sobie i jakimś sposobem z tych Chin wylecieć. Więc najpierw mi znaleźli wylot Aeroflotem. I to jest ciekawa historia, w ogóle najdłuższy powrót do domu, jaki miałem. I wtedy Aeroflot zapewniał, że wszystkie osoby, które będą wracały do Europy przez Moskwę, dostaną wizy transferowe od razu, bez żadnego ubiegania się, żeby pomóc, że władze, prawda, mają pomóc. Oczywiście, jak to często bywa w przypadku tych rejonów geograficznych, kiedy kupiliśmy bilety na ten Aeroflot, okazało się, że nie wpuszczę pana do samolotu, nie ma pan wizy do Rosji. To na dzień dobry. Co się okazało? Dobrze, że mnie nie wpuścili, dlatego że pociągi z Moskwy, bo miałem wracać pociągiem do Polski, były tak obłożone, że musiałbym czekać w tej Moskwie do czwartku. Co na wizie transferowej też dość ciężka sprawa. Znowu bym utknął w takim kraju, w którym nie chcesz utknąć bez wizy. Więc ponieważ mnie nie wpuścili do tego samolotu, znalazłem hotel. To był 2010 rok, nie miałem smartfona wtedy, nie? W sensie, no ale tam miałem pomoc w Polsce. Więc... Aldona mi pomagała wtedy. Pojechałem do tego hotelu i dostałem wiadomość tam przez SMS-y czy przez telefon, że słuchaj, masz tutaj wylot do tego, do Bangkoku. Wieczorem. China Eastern się nazywała. Więc chwilę posiedziałem w tym hotelu i wróciłem na lotnisko i tak, stamtąd poleciałem tym China Eastern do Bangkoku. W Bangkoku miałem spędzić noc. I sobie myślę, dobra, no już nie chciałem czekać na lotnisku, miałem przy sobie tam jakieś powiedzmy $100, no ale miałem jeszcze, na karcie kredytowej prawie nic, ale miałem jeszcze swoją kartę tą do bankomatu taką kaszową. Więc myślę sobie, dobra, to zostanę na miejscu, tam wezmę sobie jakiś tam hotel turystyczny i żeby przenocować i przywiozą mi rano na ten terminal. Więc poszedłem wypłacić sobie pieniądze, wypłaciłem pieniądze, idę po hotel i nagle sobie zdaję sprawę, że nie mam karty. A to jest, mam $100? Trochę tych Boże, co nie batów. Mam, batów, trochę batów.
Batów.
Tak. Pustą kartę kredytową, decyd, a jeszcze muszę polecieć, wtedy miałem lecieć do Kazachstanu i z Kazachstanu miałem lecieć jeszcze gdzieś, oh, do Polski. To był jakby na tamtym etapie to był plan. Więc, kurde, co ja zrobię? Nie, w ogóle nie mam tej karty. I chodziłem po swoich śladach, po tym terminalu, już był wieczór późny, po tym terminalu w Bangkoku, szukając tej karty, i sobie myślę, kurde, chyba zostawiłem ją w bankomacie. No to wiesz, no umarł w butach. A jeszcze tak, no dobra, będę spał na terminalu, ale muszę jeszcze przejść przez pół świata, kupować sobie bilety i tak dalej, bo jakby do pociągu jeszcze miałem kupić po drodze bilet. I więc poszedłem, słuchaj, poszedłem do informacji, oni mi powiedzieli, żebym poszedł do jakiejś takiej kanciapy i tam wchodzę, tam siedzą jakieś dwie panie sprzątające, jest to jakiś taki pan, wiesz, taki janitor, po prostu janitor. I mówię, że tutaj kartę w bankomacie, pan mówi, pan pójdzie, pan mi pokaże, gdzie to jest. I poszedł ze mną i on przy mnie wyjął klucz i otworzył ten bankomat, rozumiesz? Otworzył ten bankomat i wyjął tą kartę, która tam została wciągnięta, bo zostawiłem, nie? Wyciągnąłem pieniądze, zostawiłem kartę i ją wciągnął. Więc w tym cudownym kraju, w tamtym czasie, nie trzeba było czekać, aż przyjdzie jakaś wieza. Znaczy, by ci nie oddali nigdy kartę, nie? Już by odesłali do banku albo zniszczyli. A tam po prostu pan janitor na lotnisko otworzył front bankomatu i wyjął kartę i mi ją dał. Więc odzyskałem kartę. Jakie miałem przygody z nocnegiem, to nie będę mówił. W każdym razie następnego dnia rano leciałem stamtąd do Kijowa. Nie, przepraszam, nie miałem lecieć do Kijowa i z Kijowa miałem lecieć do Azerbejdżanu jeszcze. Więc lecę do tego Kijowa Boeingiem 767. Była to przygoda sama w sobie. Już nie będę wnikał. Tych 10 godzin przyleciałem do Kijowa i dostaję wiadomość w Kijowie. Aldona mówi, że słuchaj, nie lecisz do Kazachstanu. Lecisz z Kijowa do Lwowa. No i dobra, przeszedłem z tego terminalu międzynarodowego w Kijowie do tego narodowego, który był po prostu bardzo, bardzo mały, już taki wychillowany. Usiadłem sobie, bo to był taki po prostu malutki, malutki budyneczek i tak sobie siedzę i kupiłem sobie butelkę z złocistego trunku i tak popijam i tak jestem taki zmęczony, tak myślę, kurde, czy oni coś tam nie mówią, że w ogóle, czy nie powinienem lecieć, i podchodzę do drzwi zaraz obok, oni mówią, no pana samolot już tam panie poleci, odlatuję. Jak to? No, nie przyszedł pan, mówi, ale przecież nic nie czytaliście. No nie, nie możemy, nie no, musi mnie pani wpuścić. Wpuściła mnie, co się okazało? Po prostu otworzyła drzwi i poszedłem piechotą do samolotu, który stał obok terminala. więc nawet to nie było żadnej tam, wiesz, zamieszanie, że tutaj musi ktoś przyjechać i tak dalej do ręka.
No.
Po prostu trzeba było przejść przez płytę i wejść do samolotu. Więc poleciałem stamtąd z Kijowa do Lwowa. We Lwowie musiałem odczekać jakieś tam, po pierwsze przenieść się z tego terminala samolotowego, który był takim bardzo małym, zresztą bardzo ładnym budynkiem, takim chyba to była willa w stylu lat 20. Coś takiego. Też przez płytę przejść po prostu 100 metrów do tego, do budynku. I przewieźli mnie na dworzec i tam już z górki miałem, bo tam zaczekałem 2 godziny, pojechałem pociągiem do Krakowa. W Krakowie pociąg do Warszawy i w środę o 12 rano byłem w domu. To jest jakby moja historia z powrotu z Chin.
Bagaże doleciały?
Tak, tak, absolutnie. No co ty, wiesz? Nie ma tutaj ściemy, nie? Wszystko było jak należy.
Słuchaj, mam nadzieję, że mój powrót ze Sri Lanki nie będzie aż taki.
A faktycznie, przecież razie, ty... No tak, tak, jesteś w podobnej sytuacji.
Na razie łączę się z państwem stąd, wysyłam państwa ciepło i słoneczko, chociaż w Warszawie z tego co widzę też nie jest brzydko. Więc dobrze, Czarku, dziękuję ci bardzo za ten odcinek. Państwa zostawiam jeszcze was, drodzy słuchacze, z fragmentem audiobooka o Grand Prix Chin. Zachęcamy, cezarygutowski.pl, audiobook jest wciąż do nabycia i wersja e-book też u ciebie, prawda, na stronie?
Tak, tak.
Można kupić, zachęcam. Można się wszystkiego dowiedzieć i jest tam naprawdę mnóstwo informacji. Ja też sobie czytałem, żeby coś zrozumieć z tego sezonu.
No też wydaje mi się dobre słuchanie, że tak będę, w sensie 10 godzin ponad, tak. Ale mam recenzję, że bardzo dobrze się tego słucha i jest to bardzo przystępny sposób powiedzenia o tym sezonie, co tam się... I ty też trafiony, patrząc na pierwszy wyścig w wielu miejscach.
Tak, zdecydowanie. Więc dziękujemy i słyszymy się przed Grand Prix Japonii.
Do usłyszenia i zobaczenia jeszcze.
Grand Prix Chin, czyli Shanghai International Circuit i pierwszy w sezonie sprint, od razu w drugiej rundzie. Trzeci rok z rzędu to tu zobaczymy pierwszy sprint sezonu. Chiński tor sprzed ponad 20 lat to klasyczny obiekt zaprojektowany przez Hermana Tilkego i jeden z najbardziej rozpoznawalnych torów nowoczesnej Formuły 1. Jego wizytówką jest bardzo długi, zacieśniający się prawy zakręt na początku okrążenia, który szybko weryfikuje balans bolidu i formę opon. Środkowa część toru jest płynna i techniczna, natomiast kluczowym punktem wyprzedzania pozostaje sekcja zakrętów 13-14, prowadząca na jedną z najdłuższych prostych w całym kalendarzu F1, ponad 1,2 km. Shanghai International Circuit mocno obciąża przednie opony, a zmienny mikroklimat Szanghaju z częstymi opadami i dużą wilgotnością sprawia, że weekend wyścigowy często bywa nieprzewidywalny. Ciekawostki. Przed zeszłorocznym wyścigiem zmieniono nawierzchnię toru, która jest bardzo przyczepna. W efekcie czas pole position było 3 sekundy lepszy niż w 2024 roku. Budowa toru trwała 18 miesięcy, a koszt inwestycji szacowano na około 450 milionów dolarów, co czyniło go jednym z najdroższych obiektów Formuły 1 w momencie powstania. Układ toru został celowo zaprojektowany na kształt chińskiego znaku Shang, który oznacza powyżej lub wznoszenie się. To symboliczne nawiązanie do nazwy miasta Shanghai. Klimat padoku tworzą ogrody, w których swoje domki na wodzie mają zespoły. Niestety jest to rejon całkowicie zamknięty dla gości, którym pozostaje betonowa przestrzeń padoku, a tym nielicznym strefa VIP na jednym z dwóch przewieszonych nad prostą startową przeszklonych, zadaszonych pomostów. Każde z pierwszych 7 Grand Prix Chin wygrał inny kierowca, podobnie jak ostatnie 4. Na tym torze odbyła się 1000. runda Formuły 1 w historii Mistrzostw Świata w 2019 roku. Wygrał Lewis Hamilton, który ma najwięcej zwycięstw na tym torze, 6. Ma najstarszy oficjalny rekord najszybszego okrążenia w wyścigu spośród wszystkich obiektów w tegorocznym kalendarzu F1. Nadal należy do Michaela Schumachera i został ustanowiony w 2004 roku. 1:32.238. W 2025 roku, nagrodzony przez Formułę 1 za najlepsze wkomponowanie w weekend wyścigowy elementów kultury, tradycji i dziedzictwa. W zeszłym roku Hamilton zdobył pole position, a potem wygrał sprint. Już w drugiej rundzie sezonu 2025 wygrał w barwach Ferrari, ale w kwalifikacjach sobotnich był dopiero 5., a w wyścigu 6. Piastri zdobył pole position do niedzielnego wyścigu, swoje pierwsze w Formule 1, a potem w Cuglach wygrał wyścig. Russell zaskoczył sam siebie fantastycznym drugim polem startowym do głównego wyścigu, a na mecie był 3. Norris skarżył się na trudne prowadzenie McLarena. Po zepsutym pierwszym okrążeniu sprintu spadł z 6 pozycji startowej na 9 miejsce. Wyjechał 2 kołami poza tor, a w wyścigu był 8. W niedzielę po starcie z 3 pola był 2 na mecie, choć pod koniec miał problemy z hamulcami. Hadżar zaskoczył prędkością w sobotnich kwalifikacjach, zajmując doskonałe 7 miejsce. Pojechałem za ostrożnie, powiedział dziennikarzom. Tsunoda był dopiero 9. Obaj dojechali poza punktami po błędzie taktycznym zespołu. Lawson był ostatni w obu kwalifikacjach, a w niedzielnym wyścigu skończył dopiero 15. Awansował na P12 po dyskwalifikacjach. Rozgorzała dyskusja, czy już w kolejnym wyścigu Grand Prix Japonii nie powinien zastąpić go Tsunoda. Leclerc uderzył w tylne koło Hamiltona między 2 a 3 zakrętem, zrywając lewą krawędź przedniego skrzydła, którego nie zmienił aż do mety. Ferrari zaliczyło podwójną dyskwalifikację. Leclerc stracił 5 miejsce za niedowagę o 1 kg, a Hamilton za zbyt mocno startą deskę w podwoziu o 0,5 mm. Gasly został zdyskwalifikowany z 11 pozycji za niedowagę bolidu o 1 kg. Verstappen był dopiero 4 na mecie, ale po drodze wyprzedził Leclerca. Podobnie jak w Australii, mocne tempo miał dopiero na przetartych gumach. Wbrew oczekiwaniom dominowała strategia jednego postoju, ponieważ opony twarde typu C2 weszły do użytku dopiero w niedzielę. W trakcie wyścigu większość ekip zorientowała się, że wytrzymują znacznie więcej niż oczekiwano. Antonelli został wybrany na kierowcę wyścigu, choć od początku miał uszkodzoną podłogę i był na mecie 8. Toto Wolff stwierdził, że to zasługa głosów nastoletnich fanów. Haas zdobył podwójne punkty. Ocon dojechał na mecie 7, a Berman 10, przy czym Oli zaliczył fantastyczny wyścig pełen ekscytujących pojedynków. Obaj awansowali w klasyfikacji jeszcze o 2 pozycje dzięki dyskwalifikacji Ferrari. Duan dostał 2 punkty karne i 10 sekund w sprincie za wysadzenie z toru Bortoleto i 2 tyle w niedzielę za nieprzepisową i nieporadną obronę przed Hadżarem. Stroll znów zdobył punkty, a Alonso znów nie dojechał do mety, tym razem po awarii hamulców. Sainz zdobył 1 punkt dla Williamsa, ale tylko po 3 dyskwalifikacjach. Znów nie był w stanie dotrzymać kroku Albonowi. Tak jak wspominałem, w wersji pisanej Skarbu Kibica znajdziecie mapkę toru, godziny sesji i statystyki, a oto kilka z nich. Pierwsze Grand Prix 2004 rok. Najwięcej zwycięstw na torze Lewis Hamilton. 6. Liczba zakrętów 16. 9 prawych, 7 lewych. Od pole position do pierwszego zakrętu 267 metrów. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.